Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że złoży w Sejmie wniosek o powołanie komisji śledczej, która miałaby zbadać przygotowanie i proces liczenia głosów w wyborach samorządowych. Partia powiadomi też prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez PKW.
Zwłoka przy ustalaniu wyników wyborów to kompromitacja państwa, mówi poseł Beata Szydło, wiceprezes PiS-u.
Można się zastanawiać, czy to jest tylko i wyłącznie zwykła nieudolność, brak kompetencji, niefrasobliwość, czy też być może komuś po prostu na tym zależało, żeby dokładnie stało się to, co się stało. Ten chaos, to, że do tej pory nie ma nie tylko wyników, ale wiele komisji jest sparaliżowanych. Na pewno trzeba w Polsce zmienić ten system wyborczy. My się domagamy, żeby po pierwsze wybory były odpowiednio zabezpieczone, żeby ten system był prostszy. Państwowa Komisja Wyborcza powinna przestać funkcjonować. Jeżeli to ma być takie ciało, które nie daje gwarancji rzetelności i przejrzystości wyborów, w tej chwili bezwzględnie ci, którzy znajdują się w tej komisji, powinni ponieść odpowiedzialność za to, co się wydarzyło.
Poseł Anna Sobecka zwraca uwagę, że problemy z systemem informatycznym miały miejsce już wcześniej.
Po wyborach uzupełniających do Senatu odbyła się w Sejmie Komisja Administracji i Cyfryzacji. Zapewniono nas, szef i członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, którzy przybyli na posiedzenie komisji, że to się nie powtórzy, bo system jest sprawdzony i już jest sprawny. Czy to nie wydaje się dziwne, iż jak zaczyna wygrywać PiS, to system informatyczny zawsze pada. I teraz no już kompromitacja jest na całej linii.
Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła we wtorek kontrolę w Krajowym Biurze Wyborczym. Będzie sprawdzać m.in. jak wydawano pieniądze na obsługę informatyczną wyborów.
Z kolei prezydent Bronisław Komorowski zamierza spotkać się z prezesami organów wskazujących kandydatów do składu PKW, a więc z prezesem Trybunału Konstytucyjnego, prezesem Sądu Najwyższego oraz prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W ciągu 3 tygodni pełnomocnik rządu do spraw naprawy sytuacji w górnictwie ma przedstawić nowy program naprawczy kompanii węglowej.
Natomiast w przeciągu 2 tygodni premier Kopacz na Śląsku ma spotkać się ze związkowcami i rozmawiać o dalszych losach polskiego górnictwa.
To najważniejsze decyzje, które zapadły podczas rozmów premier i strony rządowej z górniczymi związkami.
Związkowcy otrzymali też zapewnienie, że wypłaty górników nie są zagrożone. Teraz uzgodnienia zostaną przedstawione załodze i zapadnie decyzja, co dalej z protestem w kompanii węglowej.
Związkowcy nie kryją rozgoryczenia. Musiało dojść aż do takiej sytuacji, by rząd zainteresował się górnictwem, mówi Stanisław Kłysz, wiceszef Solidarności.
Dyskutowaliśmy na temat sytuacji finansowej kompanii węglowej, a w szczególności dotyczącej braku środków na wynagrodzenia dla pracowników. Po dłuższych uzasadnieniach i dyskusjach udało nam się uzgodnić i to mamy zapisane przedstawicielom rządu, że nie będzie zagrożenia wypłaty wynagrodzeń i świadczeń prac kompanii węglowej. Ustaliliśmy również, że w 3 tygodni nowo powołany minister pan Wojciech Kowalczyk przedstawi program naprawczy kompanii węglowej, a tym samym to już samo o tym świadczy, że ten program wcześniejszy jest programem nieważnym. Co i jakie elementy w tym programie się znajdą, trudno mi jest na tą chwilę powiedzieć.
Wcześniej premier Ewa Kopacz poinformowała, że wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk będzie pełnomocnikiem do spraw naprawy sytuacji w polskim górnictwie.
Do jego zadań należało będzie inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań wynikających z restrukturyzacji sektora węgla kamiennego.
Sadownicy protestowali we wtorek na trasie Puławy Zwoleń w miejscowości Lok, a także na przejściu dla pieszych na drodze krajowej numer 74 w Annopolu.
Gospodarze sprzeciwiają się bierności rządu. Jak zaznaczają, na skutek rosyjskiego embarga tracą dorobki całego życia. Domagają się wsparcia państwa.
Premier wysłuchuje, ale nic nie robi, mówi Krzysztof Cybulak, organizator protestu.
Manifestacja, bo kancelaria premiera nic nie daje, no to trzeba manifestacje niepokojowe. Trzeba robić rozruby, trzeba blokować węzły komunikacyjne, nie patrzeć na to, że nas kierowcy klną, wyzywają, tylko robić swoje. Albo ktoś wtedy nas wysłucha, bo wtedy kierowcy będą interweniować i firmy transportowe u pani premier kopać i może wtedy się dowie w ogóle, że my tu jesteśmy. Bo też mi się wydaje, że jest blokada informacji. Bo jak trzeba do kampanii wyborczej, to pani premier się lansuje u sadownika u nas na Wandalinie. A teraz gdzie ona jest? Wysłuchała, powiedziała, że się tymi problemami zajmie. Kolega Paweł mówił, ona wysłuchała to i się zajmie tymi problemami. Minęło miesiąc czasu i cisza, ni widu, ni słychu.
Nasze postulaty się nie zmieniły. Teraz czekamy na zdecydowane i konkretne działania rządu, mówi Tomasz Solis, wiceprezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej.
Jednym z najważniejszych, a może na obecną chwilę najważniejszym, to jest wycofanie nadwyżki owoców z rynku. To jest te 700 tysięcy ton, o których mówiliśmy o początku, które wisi nad tym rynkiem już nie tylko polskim, ale myślę, że europejskim. I chodzi o skuteczny i właściwy system wycofania, czyli chodzi o dofinansowanie do tego wycofania tej ilości owoców z rynku. My czekaliśmy na jakąś propozycję ze strony ministerstwa, żebyśmy mogli porozmawiać. Zresztą myślę, że między nami a ministerstwem zostało powiedziane już wszystko. To jest tylko kwestia tego, czy ktoś chce podjąć jakieś konkretne działania, czy nie.
Protesty będą się rozszerzać na inne regiony, jeśli rząd i Ministerstwo Rolnictwa nic nie zrobi, by pomóc w minimalizowaniu strat. W czwartek o 18:00 odbędzie się posiedzenie zarządu Związku Sadowników Rzeczypospolitej w sprawie dalszych działań.
Coraz więcej rodzin w Polsce ze względu na niski status materialny ubiega się o dożywianie dla swoich dzieci.
Od 2008 roku blisko 20% wzrosła liczba dzieci z najmłodszej grupy wiekowej, które korzystają z rządowego programu dożywiania, informuje jedna z gazet.
Statystyki są niepokojące, gdyż w tym samym czasie liczba uczniów na wszystkich etapach kształcenia korzystających z programu dożywiania w wyniku niżu demograficznego spadła o blisko 24%, zaznacza dziennik.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że jest to wynik zmian z 2009 roku, które rozszerzyły grono wspieranych m.in. przez brak konieczności rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej.
Poseł Marzena Wróbel, członek Sejmowej Komisji Edukacji, mówi, że pomoc państwa w zakresie dożywiania jest jeszcze zbyt zbiurokratyzowana i nie wystarcza.
Nasze społeczeństwo biednieje, zważywszy na fakt, że znacząca ilość ludzi po prostu nie ma pracy. A państwo zupełnie nie odpowiada na potrzeby tej grupy obywateli. Ale szczególnie bolesne jest to, że ta bieda największa dotyka dzieci. Przecież mówimy o pomocy w zakresie dożywiania, czyli z tego wynika, że najbardziej elementarne potrzeby dzieci nie są zaspokajane w domach, bo rodziców po prostu nie stać na należyty posiłek dla dzieci. To jest degradacja de facto rządzących. Tak nie powinno w Polsce być.
Jeszcze w 2008 roku z dożywiania korzystało około 273 tysiące maluchów, w 2013 roku już o 50 tysięcy więcej.
Ministerstwo Skarbu Państwa rozważa kontrolowaną upadłość Eurolotu, informuje jeden z dzienników.
Spółka nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, a na jej włączenie do lotu nie godzi się Komisja Europejska ze względu na udzieloną już finansową pomoc.
Resort liczy na kolejną wypłatę kilkuset milionowej raty pomocy dla lotu, dlatego nie chce zaogniać współpracy z Brukselą.
Tymczasem według związkowców zadłużenie Eurolotu opiewa na kwotę 100 milionów złotych. Wyjściem z sytuacji ma być pomoc firmy doradczej.
Poseł Adam Kwiatkowski mówi, że sytuacja obnaża nieudolny w tym obszarze nadzór Ministerstwa Skarbu Państwa i zarządu spółki.
To są skutki fatalnego zarządzania tą spółką przez byłego wiceprezesa LOT-u, do niedawna prezesa Eurolotu, pana Balcerzaka. To jest wynik współpracy Eurolotu z firmą For You. Przypomnę, to jest tak naprawdę kolejna piramida lotnicza. Myśmy o tym mówili, ministerstwo nam tłumaczyło, że wszystko jest w porządku. Należy zadać pytanie pani premier Kopacz. Kiedy wreszcie ktoś poniesie za to, co dzieje się w tym sektorze, konsekwencje? Kiedy zostanie odwołany wiceminister Baniak? Moim zdaniem powinien być też z tego powodu odwołany minister skarbu.
W 2013 roku zadłużenie spółki wynosiło blisko 20 milionów złotych. Rok wcześniej strata wynosiła prawie 57 milionów.
114 substancji psychoaktywnych, które są wykorzystywane w dopalaczach, ma być wkrótce narkotykami.
Rząd na posiedzeniu zajął się projektem noweli ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Substancje będą podlegały nadzorowi policji. Ich posiadanie będzie przestępstwem.
Poseł Marcin Witko z Sejmowej Komisji Zdrowia podkreśla, że działania rządu w tym zakresie są niewystarczające. Dodaje, że młodzież ma coraz łatwiejszy dostęp do substancji odurzających, niekiedy nawet w szkołach.
Dobrze jest, że rząd podejmuje pracę. szkoda, że tak późno, prawie zaostrzenia chociażby kwestii sprzedaży do palaczy, bo to też są pewne środki odurzające, pewne środki o charakterze narkotycznym. I jeszcze zaostrzenie dostępności tych środków również ograniczy to, że młodzież będzie z takich, powiedziałbym, niestosownych środków spożywczych korzystała.
Dopalacze masowo pojawiły się na rynku przed kilkoma laty. Sprzedawano je w specjalnych sklepach, korzystając z luk w prawie. W listopadzie 2010 roku Sejm uchwalił ustawę, która zdelegalizowała ich sprzedaż w Polsce.
Służby sanitarne przeprowadziły akcję, w wyniku której zamknięto prawie 1400 sklepów oferujących te substancje. Za wprowadzanie do obrotu szkodliwych substancji i narażanie w ten sposób życia i zdrowia wielu osób grozi kara do 8 lat więzienia.
Ojciec rodziny został aresztowany, bo jego córka opuściła 2 godziny edukacji seksualnej w Niemczech. To nie pierwsze kłopoty rodziców, którzy chcieli wycofać swoje dzieci z deprawujących wykładów. O sprawie poinformował nasz dziennik.
Państwo Martens z małego miasteczka na zachodzie Niemiec przed rokiem wycofali swoją córkę z prowadzonych w szkole zajęć seks instruktażu, tłumacząc, że ta forma wykładów jest niebezpieczna dla dzieci, mąci im w głowach i demoralizuje.
Szkoła i prokuratura nie przyjęły tłumaczeń rodziców i w efekcie ojciec córki spędził dobę w więzieniu. Zdaniem urzędu rodzice skrzywdzili swoje dziecko, odsuwając córkę od seks edukatorów. Orzekali również, że zajęcia są obowiązkowe.
Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia mówi, że to, co dzieje się w krajach Unii Europejskiej, to zbrodnia na dzieciach i młodzieży oraz ewidentne niszczenie rodziny, które chce się wprowadzić również w Polsce.
To za chwilę może się dziać w Polsce. Pani Fuszara, która jest pełnomocnikiem rządu do spraw równości, kilka dni temu w swoim komentarzu do projektu sprawozdania z wykonania ustawy aborcyjnej napisała, że z ustawy wynika, edukacja seksualna w Polsce powinna być obowiązkowa. Co to jest ta edukacja seksualna? To instruktaż masturbacji, nakłanianie do związków homoseksualnych, to jest niszczenie rodziny. Jeśli Polacy nie uświadomią sobie zagrożenia, za chwilę może być za późno.
Mariusz Dzierżawski apeluje o dalsze wsparcie fundacyjnej inicjatywy ustawodawczej Stop Pedofilii, by nieustannie uświadamiać Polaków o tym ogromnym zagrożeniu.
Nie ma porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na 2015 rok. Termin na jego zawarcie minął o północy.
Fiaskiem zakończyły się negocjacje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i włoskiej prezydencji w Brukseli. Wcześniej swoją propozycję ustaliły państwa członkowskie, reprezentowane w Radzie Unii Europejskiej, od której europosłowie oczekują głębszego sięgnięcia do kieszeni.
Projekt budżetu na 2015 rok przewiduje m.in. płatności na poziomie 140 miliardów euro. Tymczasem Parlament Europejski chciałby, aby były one wyższe i wynosiły 146 miliardów 400 milionów euro. Stolice poszczególnych państw Unii nie chcą się na to zgodzić.
Bez zwiększenia płatności Unii Europejskiej grozi niewypłacalność, mówi ekonomista i europoseł Zbigniew Kuźmiuk.
Parlament naciska na takie rozwiązanie, bo zdaje sobie sprawę, że my mamy problem niezapłaconych rachunków. Na koniec tego roku będzie to kwota 26 miliardów euro. Mówiąc inaczej, jeżeli nie uda się znowelizować budżetu na 2014 rok i przeznaczyć tych kar na płatności i podwyższyć poziomu płatności w roku 2015, to z dużym prawdopodobieństwem okaże się, że już w pierwszych miesiącach roku 2015 większość środków na płatności w Funduszu Spójności zostanie wydatkowana, czyli mówiąc inaczej, w drugim półroczu zwyczajnie na ten cel nie będzie pieniędzy. Parlament nie chce, aby w świat poszła informacja, że Unia Europejska jest po prostu niewypłacalna.
Komisja Europejska zapowiedziała, że w ciągu najbliższych dni przedstawi nowy projekt budżetu Unii Europejskiej na 2015 rok.
To były wiadomości w Radiu Maryja.